Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór, Anna Arembas. Nigdy nie widziałam rozbitego czołgu, nie widziałam odłamków rakiety, ani łusek po nabojach z karabinu maszynowego. Pokazała mi je kilka dni temu Ola Kamińska, bohaterka mojego reportażu i bohaterka dla mnie. Ola Kamińska, odkąd wybuchła wojna na Ukrainie, jeździ tam z pomocą. Wszystkie dary kupuje za pieniądze zebrane z publicznej zbiórki. Wypełnia od wielu miesięcy te transporty i wierzy, że jeszcze w tym miesiącu pojedzie do żołnierzy w obwodzie donieckim. Kilka dni temu wróciła i przywiozła opowieść. Oprócz niej przywiozła też plecak pełen ciężkiego żelastwa. Fragmenty czołgów, odłamki rakiet. Niesie ten plecak ze sobą, żeby nie zapomnieć, jak mówi, żeby nie zobojętnieć. Zapraszam na swój reportaż zatytułowany Okruchy wojny. W realizacji Stefana Kotiuka.
Centrum miasta Pościosienkie. Na pustej drodze, przy pustym placu, stoi mężczyzna z kapeluszem i śpiewa. Jego głos odbija się od pustych ścian. Nie przechodzi nikt. Dla kogo on śpiewa?
Nagrywamy to, co tam przeżywamy, żeby jakoś ze sobą to przywieźć i móc się tym podzielić. Móc pokazać jakoś tą wojnę. Tak od naszej osobistej strony. Pisałam w samochodzie, albo pisałam po prostu w wolnych chwilach na telefonie. Taki jeden tekst czasami składałam po prostu w ciągu dnia czy półtora dnia. Pisząc to gdzieś tam właśnie w samochodzie czy w trakcie innych rzeczy. Tak, zwykle ludzie są zdziwieni, kiedy pytają, dlaczego moja torebka jest taka ciężka. Ale jednak każdy z zainteresowaniem to ogląda, bo troszkę naszą rolą jest, przecież każdy z nas tam nie pojedzie, że skoro jesteśmy, to możemy tą wojnę troszeczkę przybliżyć i o niej przypomnieć. Jak wiadomo, słów padło już bardzo wiele i czasami może słowa to mało, a dotknięcie czegoś daje nam jakby poczucie prawdziwości tego, co tam się dzieje, również w tej chwili. Ja tego nie przywiozłam Aniu specjalnie, ja po prostu noszę to w moim plecaku podręcznym, ponieważ ciężar, który to ma, przypomina mi za każdym razem, kiedy podniosę swoją torebkę, o tym, co jeszcze mam do zrobienia. To są drobiazgi, okruchy wojny z różnych naszych wyjazdów. Z ostatniego wyjazdu to są łuski, które dostaliśmy od żołnierza Służby Bezpieczeństwa. Zwykle spędzamy wiele godzin na granicy, negocjując z celnikami, przekonując ich, że to, co mamy, to nie jest broń, nie jest to żaden też złom, że po prostu są to pamiątki wojenne, że są to trofea.
A tutaj?
To jest kawałek czołgu, który znalazłam na drodze. Przejeżdżaliśmy koło wielu rozbitych czołgów. Koło jednego z nich zatrzymaliśmy się i wzięłam, żeby móc pokazać na przykład tobie, ludziom. Mamy też ułamki rakiet, po to, żeby można było dotknąć i zobaczyć, jak taki ułamek rakiety wygląda.
Strasznie ciężki.
Tak, ułamek czołgu jest strasznie ciężki. Zobacz, jak lekki jest kawałek rakiety. Ona leci bardzo daleko. Rozpada się na takie ostre kawałki, które
nie waży
zabijają. Są też gorsze rakiety. To jest kawałek rakiety Iskander. Ona rozpada się z kolei na takie igły. Pozytywna wiadomość jest taka, że to, co w tej chwili trzymamy w rękach, właśnie nikogo nie zabiło. To się nie udało.
Nocujemy w Chersoniu. Mamy dobrą miejscówkę. Dzielnica daleka od Dniepra, bokiem do rzeki. Zza rzeki kacapy próbują trafiać w miasto, czym się da. Ukraińska artyleria też nie śpi.
Trzeba się nauczyć odróżniać dźwięki, spróbować spać. Jest wojna, ale ludzie tak żyją tu na co dzień. W bloku pozostało kilka osób. Dzielimy się lampami naftowymi, paczkami z pomocą, kocami. Słuchamy opowieści, opowieści mrożących krew w żyłach.
Te słowa napisała Aleksandra Kamińska, która kilka dni temu wróciła z Ukrainy. Zawiozła tam kolejny transport z pomocą. Tych spisanych opowieści z Chersonia, z Mikołajewa jest więcej. To są jej obrazy, które na moją prośbę nagrywała na dyktafon i przesyłała do Gdańska. Ola od roku jeździ z pomocą na Ukrainę. Tym razem przywiozła odłamki czołgów, rakiet, żeby je pokazać. Pokazać je choćby jednej osobie. Ostre, zimne, poszarpane, jak mocno muszą ranić żołnierzy, gdy rozrywają ich ciało. Ten plecak z Ukrainy, pełen odłamków, stoi teraz w ciepłym radiowym studio. Niełatwo jest mi do niego zajrzeć.
Każdy chce opowiadać, każdy chce, łapie nas za rękaw, chce opowiedzieć, co tutaj się działo w czasie okupacji, co teraz się u niego dzieje. Każdy chce opowiedzieć, więc zatrzymujemy się i słyszymy świst, słyszymy wybuch. I staruszka, która mówi mi: Boże drogi, ja mam już 86 lat. Dziecko drogie, ja nigdy nie sądziłam, że ja takiego czasu dożyję. Jedźcie już, dzieci, bo to snariady, to taki rodzaj rakiety. Ona już słyszy, mówi: ja już muszę iść do piwnicy. Chwała Bogu za to, że przyjechaliście. Dziękuję za tą lampę naftową, nie będę siedziała po ciemku. I my faktycznie zostawiamy jej tą lampę. Ona, ledwo chodząc, schodzi do tej piwnicy. My wsiadamy do tego samochodu i musimy odjechać naprawdę szybko, bo jest późno. I słychać dźwięki zaczynającego się ostrzału. I zostawiając tą kobietę za sobą, z tą lampą naftową, jakby to wrażenie, to zdjęcie w głowie tego zdarzenia jakby jest ze mną, kiedy wjeżdżam do Gdańska. I widzę, może dalibyśmy radę sobie odmówić chociaż jakiejś kawy, chociaż czegokolwiek. Ta lampa kosztuje tylko 20 zł. Podzielić się tym światłem, które tutaj mamy. Mamy go bardzo dużo.
Dziury po minach rozchlapują kawę w szoferce. Auta jeżdżą bardzo szybko, wyczuwa się nerwową atmosferę, zwłaszcza w otwartej przestrzeni. Tu o rakietach mówi się przyloty. Domy na trasie są zmasakrowane. To jest tak wstrząsające, te wioski, miasteczka, gdzie nie ma ani jednego domu, który wytrzymałby bombardowania. Mijamy legendarną Czernobajwkę. Nie został kamień na kamieniu. To nic, że widzimy to nie pierwszy raz, do tego przyzwyczaić się nie da. Do dźwięków wojny da się, trzeba. Bliskość linii frontu daje o sobie znać gromkim grzmieniem. Musimy robić swoje. Przeładowujemy więc towar, paleta po palecie. Poczta w Chersoniu znów nie działa. Transportujemy się więc jeszcze raz, z Mikołajowa. Pomagają przyjaciele ze sztabu w Chersoniu. Załadunek, rozładunek, który to raz. Psy wyczuwają, że mamy karmę. Zbiegają się, kiedy parkujemy. Wychudzone boczki ujadają, jakby były złe, ale w ich oczach widać nadzieję. Worek karmy znika w kilka minut.
Zapisany notes Oli nie zostawia złudzeń. Opowieści dźwięczą jak rakiety nad głowami. Nawet kiedy chcesz o nich zapomnieć, nie możesz. Tak mówi moja bohaterka. Nie może zapomnieć też widoku psa, który już na nikogo nie czeka. Mieszka na dworcu w Chersoniu, nie ma dokąd iść i nie daje do siebie podejść, a w jego oczach, mówi Ola, nie ma już nadziei. Ta opowieść na zawsze zostanie w jej notesie.
Nasz przyjaciel Siergiej zajmuje się stawianiem betonowych schronów w różnych częściach miasta. Przejeżdżając, wysiadamy zobaczyć jeden z nich. Drzwi małego schronu przeciwrakietowego są otwarte na oścież, gotowe do przyjęcia ludzi, gdy nagle, jak to tutaj mówią, zacznie padać. Drzwi podpiera to, co leżało w pobliżu. Stalowy kawał rakiety. Nie będzie alarmu, nie zdąży zawyć. Rosjanie są poniżej 5 kilometrów stąd. Drzwi są stale otwarte, bo liczą się ułamki sekund.
Ta flaga przypomina mi o Eugeniuszu. Ta chusta jest od żołnierza, którego nazywamy kozakiem. Nazywamy go kozakiem. Tak pewnie nie pokażę. Może mogę to pokazać tylko tobie?
Sława Polsi! Smerć kacapa!
No, ja myślę, że jako nagranie to można to puścić, natomiast on jego to nie zamarzy, to jest jego chusta. On nam podarował również kask, który chcielibyśmy wystawić na licytację. Bardzo często podjeżdżamy w miejsca, gdzie nie wolno nawet włączyć reflektorów od światła. W naszym samochodzie zostały przerobione tak, żebyśmy mogli światła wyłączyć zupełnie. Więc spotykamy się w miejscach, gdzie oni zjeżdżają do nas ze swoich pozycji, bo jakby my nie mamy możliwości dojechania do samego końca. I jakby no, czas na spotkanie zwykle jest krótki, więc często zapominamy o naszej fladze. Związałam się mocno z losami tych ludzi, którym pomagamy, tych żołnierzy. Kiedy my wracamy z Ukrainy, bardzo nam trudno przystosować się, nawet po tak krótkim czasie, kiedy jesteśmy w Ukrainie, bo reagujemy nerwowo na dźwięki. Jakby my nie jesteśmy tutaj przyzwyczajeni do tego, że każdy dźwięk jest niepokojący. Dźwięk, który brzmi jak tramwaj z oddali, jest tam dźwiękiem, który powinien już nas zaalarmować, więc jakby człowiek jest bardzo wyczulony, nie jeździ się z zamkniętymi oknami w samochodzie, ponieważ trzeba słyszeć, co dzieje się w oddali. Każdy świst jest, trzeba sprawdzić, skąd on pochodzi. Ta ciemność, ten brak światła, również to jest jakby bardzo duża zmiana, kiedy my tutaj wracamy, wszędzie są te iluminacje, reklamy, wszystko się świeci, miga. To jest taki moment, kiedy wracamy i widzimy tutaj inny świat, ale wiemy, że tamten świat, który za sobą zostawiamy na krótką chwilę, on jak do tego nie przystaje i to dzieje się dokładnie w tym samym momencie.
Kolejna kartka z wyjazdu i kolejne skarby spisane przez Olę, ukryte w telefonie komórkowym.
Światło i ciepło od państwa sprawia tu ogromną radość. Największy agregat zostawiamy u mężczyzny, który przepompowuje wodę dla mieszkańców Darivki. Całe podwórko zastawione jest baniakami z wodą. Mniejsze agregaty plus kuchenki i grzejniki do nich dostają rodziny wielodzietne. Szkoda, że tu wciąż są maluchy. Są, bo mimo wojny trwa życie. Kobieta w zaawansowanej ciąży pyta o syrop na kaszel dla 2 kilkuletnich dziewczynek, które stoją obok niej. Starsza pani o ciepłe skarpetki dla sparaliżowanego męża. Ludzie dziękują za wełniany koc, za świeczkę, za kawę, miód, jak za skarby. Radość staruszków, radość dzieci zawstydza nas i zawstydzać powinna świat.
Jest plik, na którym pani po prostu wyszła z domu, przyjmując pomoc i w trakcie, kiedy żeśmy przygotowywali rzeczy dla niej, przyniosła jajka. Po prostu przyniosła to, czym mogła się podzielić i dzieliła się z nami po prostu świeżymi jajkami. Przekonywała, że są świeżutkie. Zaraz znajdę, która to pani była. Tutaj jest przeprawa przez most pontonowy. My tego nie udostępniamy, dlatego że na tych filmach, na tych zdjęciach widać bardzo dużo. Widać tutaj uszkodzony most i... Dzięki uprzejmości żołnierzy zostaliśmy zabrani przeprawą wojskową przez rzekę. Dzięki czemu nie musieliśmy objeżdżać gruntowymi drogami kilkadziesiąt kilometrów. Na tą przeprawę zabierane są pojazdy wojskowe i karetki. Natomiast jeżeli jest wolne miejsce, to pomoc humanitarna może dodatkowo dołączyć. Dużo jest tych filmów, ponieważ ten tydzień, który spędziliśmy obok tych ludzi, obfitował w ogromną ilość spotkań. Przyjechaliśmy na przykład do wioski, do której trudno było dojechać. I tam spotkaliśmy bardzo dużą ormiańską rodzinę, która żyła w bardzo trudnych warunkach. Od bardzo wielu miesięcy, wiele dzieci tam było, żyli bez prądu. Zostawiliśmy im agregat. ponieważ kolejnego dnia musieliśmy jeszcze raz przyjechać do tej samej wioski. Bardzo nas prosili, żebyśmy przyjechali do nich, że przygotują nam obiad, kolację, ugościli nas. Nas bardzo ucieszyło to, że kiedy podjechaliśmy drugi raz na podwórko, usłyszeliśmy dźwięk agregatu, który poprzedniego dnia przywieźliśmy. I zobaczyliśmy, że w domu już świeci się światło. Akurat w tej wsi nie było nawet dostępu do wody, ponieważ nie było we wsi nawet agregatu, dzięki któremu jedna osoba mogłaby pompować wodę, więc ludzie chodzą od miesięcy z wiadrem do rzeki, żeby mieć jakąkolwiek wodę. Zostało tam niewiele ludzi. Wioski, które są blisko Dniepra, narażone są na codzienne bombardowania. Zostali tam ci, którzy nie widzieli dla siebie szansy na jakiś wyjazd stamtąd. Nie wierzyli, że im się uda. Większość domów jest pusta. Tam, gdzie zostali ludzie, mieliśmy chociażby nadzieję, że nie zastaniemy dzieci. Zostało dużo dzieci. Zostały rodziny wielodzietne, zostali ludzie starsi, niesamodzielni, leżący. Większość osób mówiła, że ich rodziny są w Polsce i że bardzo nam za to dziękują. Przyjechaliśmy do Chersonia. Byliśmy w Chersoniu 1 lub 2 dni. Przygotowywaliśmy się do wyjazdu do wiosek. Wcześniej sprawdzaliśmy, do których wiosek mamy w miarę bezpieczny dojazd. To zmienia się z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Także nasze decyzje o wyjazdach zawsze konsultujemy z mądrzejszymi od nas i z tymi, którzy są na miejscu, z wojskiem. Wybraliśmy małe wioski, w których nie tylko nie ma prądu, ale wiadomo jest, że bardzo nieprędko będzie. Usłyszeliśmy o kilku wioskach, że tutaj prądu nie będzie, aż to wszystko się skończy. I tam, do małej wioski, my też jesteśmy mali, także nie możemy pomóc wielkim ośrodkom, ale przyjeżdżając do takiej małej wioski, jesteśmy w stanie na miarę naszych możliwości pomóc tym osobom, które tam przebywają, chociażby w jakiejś części. I dla nich taki na przykład agregat, który zostawiliśmy u jednego z mężczyzn we wiosce, on pozwolił na to, że będzie pompowana woda dla całej wioski i każdy będzie mógł do tego pana podejść i nabrać wody.
To ten pan?
Tak.
Generator dla tego, żeby nabrać wody ludziom. My się nabieramy cię wszystko wokół. Сейчас можете выйти и спросить любого на улице. Вони всі в мене воду беруть.
Pan tłumaczy, że do niego wszyscy będą przychodzić po wodę. Tutaj są pojemniki. On wcześniej próbował to robić, ale był mniejszy agregat, był zepsuty i już od dłuższego czasu nie było wody. Ale staraliśmy się wynajdywać, ponieważ wiadomo, że nie możemy podarować każdemu agregatu, bo tyle ich nie mamy. Mieliśmy tym razem ich dosyć sporo, bo 30 kilka sztuk. Wybieraliśmy właśnie miejsca, w których będą one mogły służyć wielu osobom. Również rodziny z małymi dziećmi, rodziny wielodzietne, bo szczerze powiedziawszy, to mnie samej w głowie nie mieści się, jak to jest mieć kilkoro dzieci, w tym niemowlęta, i nie mieć dostępu do wody i do prądu.
Pytałaś o to? Rozmawiałaś z nimi? Co oni mówili? Czy to w ogóle był sens pytać o to? No bo przecież muszą żyć.
Nie zadałam sobie tego pytania, jak wy z tym żyjecie. Natomiast kiedy Mikołaj po ukraińsku bądź po rosyjsku pytał ich, prąd jest? Odpowiadali nie. Długo? Od początku listopada. To już jest. Powiedział i otwierał samochód. I kiedy wyciągaliśmy agregat, ludziom lały się łzy. Ludzie mówią, że agregaty są dla bogatych. Ci, którzy nie mają pieniędzy, będą po prostu żyli bez prądu.
Generator dla tego, żeby nabrać wody ludziom. My się nabieramy cię wszystko wokół. Сейчас можете выйти и спросить любого на улице. Вони всі в мене воду беруть. Що я не прийшов.
Він ще дуже радий, дуже любить.
Ми з ним їздимо, ми такі тут є, теж такі волонтери, от їздимо, допомагаємо. Зараз паспорт треба взяти, бо завтра будуть тут давати.
А це, дітонька, а як вас звуть?
Оля.
Олечка, а це Валентина Петровночка, це наша любима, дорога, яка нас держить.
Ні, на разі не оглядала їх по повороті колейний раз. Zaraz znajdę film, na którym pani wyszła przed dom i przyniosła nam świeże jajka.
Zabрали
його.
Ой, дякую, дякую. Забрали. Вони свіжі, не бійся.
Можна пити? Можна, так, так. Я ж то беру, щоб
можна пити. Вони свіженькі, пий. Забрали ми його, туди, як прильоти почалися. Оце
яєчки.
Tutaj zatrzymaliśmy się w wiosce przy jednym z domów. Podeszły mieszkanki innych domów. I od razu jedna pani zapytała, a wy kawę dzieci piliście? To poczekajcie tutaj. Pobiegła do domu i po chwili wróciła z koszyczkiem, z zaparzoną kawą w czajniku i z filiżankami dla nas. Ich gościnność w tak trudnych warunkach, w jakich mieszkają, była dla nas bardzo zaskakująca i bardzo wzruszająca. Właściwie na każdym kroku ludzie wyciągali to, co mieli. Orzechy w słoiku, mleko, przynosili jajka. Zastanawiam się, czy nie dostajemy więcej. Wdzięczność, którą ludzie okazują w taki prosty i bardzo wzruszający sposób, jest bardzo poruszająca, bo ludzie, którzy właściwie nie mają nic, potrafią być bardzo, bardzo gościnni. I my tego doświadczaliśmy właściwie na każdym kroku. W jednej z wiosek podbiegły do nas dzieci. Jesteśmy na to przygotowani. W bagażniku zupy na Monciaku zawsze są lizaki, czekolady, drobne maskotki. Dzieci rozpoznają, że to pomoc humanitarna. Na auto przyklejona jest flaga ukraińska, przyklejona jest flaga polska. Jest nasz garnuszek z serduszkiem. Dzieci podchodzą. Okazało się po krótkiej rozmowie, że dzieci mieszkają trochę dalej. Po prostu podeszły, bo zauważyły samochód. Były bardzo otwarte, garnęły się do kontaktu. Zaprosiliśmy dzieci do samochodu i dzieci pokazały nam drogę do swojego domu. Po drodze Mikołaj rozmawiał z nimi.
Będziecie uroki uczyć przy świecie. Czy nie chcecie uroki?
Ona już mówi, że zajął wyszyć już.
Zapytał ich, czy jest w domu prąd, czy jest światło, czy mają jak odrabiać lekcje. Dzieci powiedziały, że nie. I poprowadziły nas do siebie do domu. Odwiedziliśmy ten dom. Było tam kilkoro małych dzieci. Został tam agregat. Rodzina bardzo się cieszyła. Pani opowiadała nam o tym, że od początku wojny, mimo bardzo trudnych warunków, niestety nie może dostawać zasiłku, ponieważ nie ma już pieniędzy na to i nie dostają od wielu miesięcy zasiłków. I że jest im po prostu z każdym dniem coraz trudniej.
Ale mają jedzenie?
W wioskach jest czynny jeden, dwa sklepy. Raz na jakiś czas przyjeżdża jakaś pomoc. Natomiast jest trochę tak, że pomoc humanitarna trafiająca od dużych ośrodków trafia zwykle do dużych ośrodków. One nie zawsze bardzo sprawiedliwie dzielą się z małymi ośrodkami, a nawet i małe ośrodki nie zawsze potrafią się sprawiedliwie podzielić ze wszystkimi mieszkańcami. Są zawsze silniejsi, są słabsi, są ci, którzy kiedy dotrą, będzie już tylko kasza i olej. Konserw nie będzie, cukru nie będzie. Stąd duże zdziwienie ludzi, do których podjeżdżaliśmy pod dom i mogli dostać tak zwane wszystko, czyli właściwie niewiele, ale kawę, herbatę, cukier, konserwy, warzywa, chleb, ponieważ i tak jeździliśmy po wioskach, otrzymaliśmy w Chersoniu 600 bochenków chleba z pomocy humanitarnej miasta, po to, żebyśmy pomogli w dystrybucji, skoro i tak jedziemy już do wiosek, żeby tam ludziom też zawozić chleb. Mamy na froncie naszego przyjaciela z Gdańska. Chłopak, który mieszkał tutaj wiele lat, doskonale mówi po polsku. Można powiedzieć, był takim gdańszczaninem. I na początku marca podjął decyzję, że pojedzie bronić Ukrainy. Spotykamy go Kiedy jedziemy z jakimkolwiek transportem cywilnym, zawsze bierzemy ze sobą niewielką pomoc dla żołnierzy. Pani Kasia Pellowska, kiedy dowiedziała się o tym, że jedziemy z pomocą do Ukrainy, zawsze bardzo chętnie nam pomaga, przygotowuje różne smakołyki. I tak zdarzyło się, że rogaliki w firmowym pudełku z piekarni Pellowskiej mieliśmy ze sobą, kiedy odwiedziliśmy właśnie tego żołnierza, który podjechał do nas późnym wieczorem, po ciemku, opancerzonym wozem. Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy i przekazywaliśmy taką drobną pomoc, jaką to zwykle przywozimy. I były właśnie rogaliki z piekarni. Żołnierzowi zaszkliły się oczy. Powiedział, to są rogaliki, które codziennie rano kupowałem na rogu mojej ulicy. Widać było w tym tęsknotę za normalnością. Kiedy się podałam temu żołnierzowi flagę ukraińską, którą dajemy żołnierzom do podpisania, tym, którym znamy, naszym zaprzyjaźnionym. I Eugeniusz zapytał mnie, Ola, ale co ja mam ci to napisać? Mówię, Geniu, po prostu napisz to, co chcesz, co czujesz. Poprosił, żebym przypomniała mu na kartonie, który leżał obok, jak się pisze polską literę N. Napisałam tą literę, po czym wziął pisaka i na tej fladze napisał nigdy więcej wojny. Mówi, tak, byłem w Gdańsku na Westerplatte, pamiętam to. To było jedno z najmocniejszych doświadczeń naszych wszystkich transportów z mojej perspektywy. Wojna rozdała każdemu karty. I troszeczkę warto po prostu przyjrzeć się, jaką kartę dostaliśmy i każdy naprawdę może mieć w tym swój udział. I myślę, że póki są ludzie, którzy chcą przez Zupę na Monciaku pomagać Ukrainie, to naszą kartą jest rozpoznawanie, gdzie tą pomoc przeznaczyć i doręczanie jej ludziom w taki sposób, żeby oprócz wsparcia materialnego dawać im takie wsparcie duchowe i dawać im takie poczucie, że nie zostawiliśmy ich z tym wszystkim samych, że nie zapomnieliśmy mimo tylu miesięcy wojny, że to nie jest tak.
Wysłuchali Państwo mojego reportażu zatytułowanego Okruchy wojny. Realizacja akustyczna Stefan Kotiuk. Dobranoc mówi Anna Rębas.
Manufaktura reportażu.